Teraz połączenie z kolejnym gościem, pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw migracji, gospodarki, polityki państw basenu Morza Śródziemnego, Instytut Nowej Europy, a także autor publikacji Państwa Notorycznego Kryzysu, czyli o problemach gospodarczych i społecznych w Włoch, Hiszpanii, a także Grecji w latach 2008-2020. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Bardzo nam miło za czas dla słuchaczy Radia Wnet, ale my zaczynamy od szczytu Ligi Państw Arabskich, który odbył się 1-2 listopada właśnie w Algierze. Proszę powiedzieć, jakie najważniejsze wnioski, co udało się ustalić?
Po pierwsze, tylko 2/3 państw arabskich było obecnych na szczycie. 1/3 go zbojkotowała, w tym takie kraje jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Maroko. Te, które tak naprawdę współpracują coraz mocniej z Izraelem w ostatnim czasie. Więc to jest pierwszy wniosek, jest taki, że państwa arabskie nie są zjednoczone, wbrew temu, czego by chcieli ich mieszkańcy. Po drugie, właśnie dzieli te państwa podejście do Izraela. Teoretycznie wszystkie społeczeństwa sympatyzują z Palestyną. W praktyce część państwa, jak Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska czy Maroko, podpisały porozumienia abrahamowe i zaczęły normalizację stosunków z Izraelem, bo bardziej obawiają się Iranu, który pracuje po cichu nad swoim programem nuklearnym i ma coraz większe wpływy na Bliskim Wschodzie. Kolejny wniosek jest taki, w deklaracji końcowej szczytu te państwa, które były obecne, wszystkie stwierdziły, że świat arabski jest pogrążony w ekonomicznym, społecznym i moralnym kryzysie, z którego w jakiś sposób będą chciały wyjść, nie zostało to bliżej określone. I jakby z takich rzeczy, które były sprzedawane jako sukces tego szczytu, liderzy frakcji palestyńskich, Hamasu i Fatahu, podpisali deklarację o tym, że będą współpracować, że zakończą swój trwający od około 10 lat spór. Czyli teoretycznie powinniśmy mieć koniec rywalizacji wewnątrzpalestyńskiej. Natomiast w praktyce zobaczymy, co z tego rzeczywiście wynika.
Bo faktycznie sprawa Palestyny jest bardzo skomplikowana, ciągnie się od wielu lat, to ja tylko przy tej okazji zachęcę słuchaczy Radia Wnet, aby zajrzeli do jednego z ostatnich wywiadów z ambasadorem Palestyny w Warszawie, panem Mahmudem Kalifą, bo tam dosyć obszernie o tej sytuacji obecnie mówimy. W takim razie, jeżeli chodzi o ten szczyt Ligi Państw Arabskich, ten główny wniosek to, że nie ma pewnej jedności, pewnej konsolidacji, jeżeli chodzi właśnie o świat arabski. Też sporo osób nie dotarło na to wydarzenie. A proszę powiedzieć, co ze spojrzeniem na wojnę, na agresję Rosji na Ukrainę? Tutaj szczególnie pytam w kontekście też tych ostatnich prób zablokowania eksportu ukraińskiego zboża właśnie przez Morze Czarne, bo przecież tutaj państwa arabskie są jednymi z głównych zainteresowanych, jeżeli chodzi o ten kryzys, bo po prostu on najmocniej w nie uderzy.
Tak, otóż państwa arabskie w zadziwiający sposób, i społeczeństwa tym bardziej, sympatyzują z Rosją. O ile jeszcze przywódcy państw starają się trzymać pewien dystans, tak? Ponieważ oni obserwują tą sytuację i chcą wiedzieć, kto wygra, kto przegra, i nie chcą też nadmiernie w te relacje z Rosją inwestować na wypadek, gdyby okazało się, że ona jednak nie jest mocarstwem, a sytuacja na froncie pokazuje, że Rosja ten mocarstwowy status traci, nawet na poziomie regionalnym. Natomiast to społeczeństwa są zdecydowanie za. Prorosyjski przekaz w świecie arabskim jest bardzo popularny. Dlaczego? Że te społeczeństwa winią Stany Zjednoczone za wojnę w Iraku, za destabilizację na Bliskim Wschodzie i widzą Rosję jako taką przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych razem z Chinami, Indiami, i marzą troszeczkę o takim świecie wielobiegunowym, w którym one też widziałyby swoje miejsce jako krajów niezależnych czy negocjujących z wszystkimi, i widzą w tym szansę. Uważają też, że ta wojna do tego doprowadzi, że to będzie świat taki wielobiegunowy. Natomiast jeśli chodzi o najbliższe perspektywy, rzeczywiście Egipt, no i kraje rogu Afryki już subsaharyjskiej, to są kraje najbardziej zagrożone głodem w przypadku braku zboża. To są kraje, które głównie to zboże rosyjskie kupowały. Algieria jest w lepszej sytuacji, ponieważ ten udział zboża rosyjskiego jest mniejszy. Oni kupują zboże z Francji, z Polski i z Meksyku. Więc jakby są bardziej bezpieczni w tym zakresie. Natomiast rzeczywiście umowa zawarta w Stambule pod auspicjami ONZ między Ukrainą a Rosją, która odblokowała późną wiosną ten transport zboża, doprowadziła do tego, że jej realizacja, że uniknęliśmy kryzysu migracyjnego tego lata. Natomiast jeśli Rosja znowu zacznie te dostawy blokować, niewykluczone, że taki kryzys nastąpi następnego lata, ponieważ do tego czasu, zwłaszcza właśnie w tych miejscach w Egipcie czy w krajach rogu Afryki przede wszystkim, może dojść do klęski głodu i wtedy naturalnie ludzie będą uciekać na północ, żeby szukać miejsc, w których będą mogli się wyżywić.
No właśnie, i to niestety są takie prognozy, które prawdopodobnie się sprawdzą. Natomiast w tej publikacji Państwa Naturycznego Kryzysu pan dotyka problemów między innymi gospodarczych, ale także społecznych Włoch i Hiszpanii. Tutaj, jeżeli chodzi o ten przekrój, to lata 2008-2020. A jakbyśmy mogli spróbować skupić się na ostatnich miesiącach i właśnie na sytuacji związanej z kryzysem migracyjnym, na przykład we Włoszech albo w Hiszpanii, to jak może skupmy się i najpierw spójrzmy na Włochy. Jak obecnie wygląda sytuacja?
Pomału, znaczy cofnijmy się delikatnie do 2015-16 rok, to był ten największy kryzys. Potem w 2017 Włosi podpisali umowę, rząd włoski z Libią w sprawie przeciwdziałania wypływaniom statkom z nielegalnymi migrantami, po prostu całą tą brudną robotę wzięła na siebie libijska straż przybrzeżna. W 2018 nałożyło się to jeszcze ze sobą na restrykcyjną politykę nieprzyjmowania tych statków, które już wypłynęły przez Włochy, realizowaną przez ówczesnego ministra Salviniego. I wtedy był moment w 2018, gdy ta nielegalna migracja bardzo mocno się zmniejszyła. Od 2019 zaczęła rosnąć powoli, ale nie w takim tempie jak w latach 2015-2016. Obecnie, gdy mamy nowy włoski rząd, pani premier Meloni zapowiada powrót do bardzo restrykcyjnej polityki migracyjnej. Będzie to pewnie przedmiotem sporu z Komisją Europejską. No ale powiedzmy taka polityka jest w jakiś sposób oczekiwana przez dużą część wyborców w Europie Zachodniej, nie tylko wyborców prawicowych, więc najprawdopodobniej będzie realizowana. W jakiś sposób ograniczy to nielegalną migrację, natomiast to trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że powiedzmy jak Włochy się zablokują, to nie jest tak, że ci migranci w ogóle nie będą przemierzać morza i udawać się do Europy, będą udawać się innymi szlakami przez Hiszpanię, być może przez Grecję. Zawsze jest tak, że jak jeden szlak się zablokuje, to pojawia się inny. I bardziej istotne jest w tym kontekście po pierwsze to, żeby rozwiązać problemy, czy nie doprowadzać do nowych na samym kontynencie afrykańskim. I tu właśnie te działania Federacji Rosyjskiej są wielkim zagrożeniem. A druga rzecz, takie pomysły na przykład zgłaszane w Niemczech czy przez Hiszpańską Partię Ludową, jak tworzenie w państwach północnej Afryki, dokąd ci migranci nielegalni na końcu się pojawiają, centrów edukacyjnych, w których oni mogliby zdobyć zawody potrzebne, których brakuje rąk do pracy na rynkach europejskich, nie wiem, murarza, pielęgniarki czy tego typu profesje, i potem osób, które przejdą te kursy, przyjmowanie legalnie, to też mogłoby być długoterminowym rozwiązaniem.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Maciej Pawłowski, ekspert do spraw migracji, gospodarki, polityki państw basenu Morza Śródziemnego, Instytut Nowej Europy, był gościem Radia Wnet, a my jeszcze szerzej o najnowszej publikacji, a także właśnie o sytuacji między innymi w Hiszpanii i we Włoszech będziemy z panem Maciejem na antenie Radia Wnet rozmawiać. Tymczasem bardzo dziękuję.
Dziękuję również.